Jedno ze zdań, które w ostatnim czasie są częściej powtarzane niż może wiele innych, ono jest zapisane w Księdze Objawienia i ono jest cytowane przez wierzących ludzi. Ci, którzy nie czytają Biblii, nie znają tego tekstu, bo są tacy ludzie, którzy nie czytają Biblii, ale znają wiele tekstów, nie? Wielu naszych rodaków modlitwę Ojcze Nasz to bardziej z pamięci powie niż my, bo powtarzają to w nieskończoność, nie? Ale myślę, że ten wiersz, który przeczytam za chwilę, on jest chyba znany go wierzącym, czytającym Biblię ludziom, ale w ostatnim czasie jest powtarzany częściej ze względu na czas i sytuację, w której żyjemy. To też będzie tytuł dzisiejszego kazania. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeśli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. I tytuł brzmi: i nikt nie może kupować ani sprzedawać. I jeżeli wierzący ludzie cytują ten wiersz, jeżeli czytają Księgę Objawienia i dochodzą do tego wiersza, to nie jest łatwy moment. Ludzie cytują, myślę o ludziach świadomie wierzących. Może powinniśmy sobie raz jakiś czas powiedzieć, kto to jest wierzący, kto to jest niewierzący, nie? Bo w naszym kraju, gdybyśmy o to zapytali, no to gdybyśmy zapytali prawosławnych, kto jest wierzący, a kto jest niewierzący, no to by powiedzieli, no my jesteśmy wierzący, reszta świata to są niewierzący, nie? Ale gdybyśmy zapytali naszych rodaków z Kościoła Powszechnego, kto w tym kraju jest wierzący, no to by powiedział, no my jesteśmy wierzący, a ta cała reszta to są ludzie niewierzący. No ale jak pytamy protestantów, no to protestanci mówią, no to oczywiście, bo przecież my jesteśmy owocem reformacji, to my jesteśmy wierzący, a oni są niewierzący. I to nie jest dobry podział i to nie jest prawdziwy podział. Bo prawdziwy podział, i oczywiście słowo wierzący jest tutaj skrótem myślowym, bo my używając słowa wierzący mamy na myśli ludzi, którzy są na nowo narodzeni, ludzi, którzy są dziećmi Bożymi. I właściwie zawsze w tą stronę powinniśmy iść w naszych myślach. Jeżeli mówimy, że coś w Biblii jest napisane do wierzących, to jest napisane do ludzi świadomie wierzących, a więc do ludzi narodzonych na nowo, a więc dla tych, którzy są dziećmi Bożymi, a więc do tych, którzy z Ducha Świętego są narodzeni. Pan Jezus do Nikodema powiedział, jeżeli się nie narodzisz na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. A więc Królestwo Boże zobaczą tylko ci, którzy narodzili się na nowo. I to nie ma znaczenia, czy się narodzili na nowo, będąc jeszcze w kościele prawosławnym. To nie ma znaczenia, czy narodzili się na nowo, będąc jeszcze w kościele katolickim. Czy narodzili się na nowo, chodząc na nabożeństwa do jakiejś protestanckiej wspólnoty. Tajemnicą tego, kto wejdzie do Królestwa Bożego, jest narodzić się na nowo. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. A więc dzisiaj każdy, kto słucha tego kazania, musi i powinien zadać sobie to pytanie, czy narodziłem się na nowo, czy Duch Święty przez wiarę zamieszkał w moim sercu, bo jeżeli nie narodziłem się na nowo, jeżeli Duch Święty przez wiarę nie zamieszkał w moim sercu, jeżeli w pokucie nie wyznawałem Bogu swoich grzechów i nie żałowałem ich, jeżeli świadomie nie zaprosiłem Pana Jezusa, żeby zamieszkał w moim życiu, żeby był moim Panem i Królem, to nie jestem dzieckiem Bożym. Nie jestem w tym skrócie myślowym wierzący. Ale teraz już wiemy, o kim jest mowa. A więc wierzący ludzie, czyli ci świadomie wierzący, czyli ci na nowo narodzeni, dochodząc do tego tekstu, że nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, jeżeli nie będzie miał znamienia bestii. Jest ktoś, kto nie znał, nie słyszał do tej pory tego wiersza? U nas nie, tak? Jakie macie odczucia, kiedy czytacie ten tekst, kiedy słyszycie ten tekst? Jakaś obawa? Jakaś niepewność? Lęk? Strach? Nie wiem, że tak raczej nie mamy odwagi, żeby rozmawiać, żeby odpowiadać na takie pytania, ale z wieloma ludźmi rozmawiałem i zawsze to niesie taką niepewność. Panie Jezu, i co wtedy? Jeżeli dojdzie do tego, że nie będziemy mogli kupować, sprzedawać, no dzisiaj coraz głośniej się mówi o tym, nie będziemy mogli wejść do sklepu. Panie Jezu, przepraszam za to pytanie. Czy było warto się nawracać, jeżeli takie zagrożenie przed nami? No przecież to niesie obawy. Ludzie wierzący już dzisiaj mają obawy. Jak to będzie? No, dzisiaj ciągle mamy zapasy, dzięki Bogu za nasz kraj. Ciągle jeszcze w jakiejś takiej wolności możemy się przemieszczać, możemy chodzić do sklepów. Ale spróbujmy sobie wyobrazić, że przez miesiąc, zakładam, że każdy coś tam w lodówce ma, ale po miesiącu tego czegoś, co mamy w lodówce, zabraknie, nie będziemy mógł kupić, sprzedać. I co wtedy? I wierzący ludzie, kiedy o tym myślą, niektórzy nie myślą. Niektórzy to mają takie życiowe postanowienie, nie myśleć. Wszystko puszczać ponad głową, nie myśleć, więc się nie martwisz. Ale czy to jest rozwiązanie? Nie myśleć? Czy nie Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy czasami go używali, żebyśmy pomyśleli czasami? Jeżeli dochodzimy do takiego wiersza jak ten, powinniśmy myśleć, powinniśmy wiedzieć, co z tym zrobić. Powinniśmy mieć jakiś plan. Ja do tego planu zachęcam już od dawna. U nas w zborze, w innych zborach, które odwiedzam, bracia i siostry, świadomie wierzący, módlmy się o nasz kraj. Biblia od zawsze zachęca nas do tego, żeby modlić się o władzę. Przez lata nie słyszałem, żeby ktoś na nabożeństwie modlił się o władzę. Tak, to się zmieniło odrobinę w ostatnim czasie. Ale myśmy się powinni modlić o rządzących. Pamiętacie, że Pan Bóg kiedyś powiedział: mój sługa Nebukadnezar. A niektórzy by mogli powiedzieć: o bracie, pomyliłeś się, to nie, bo Nebukadnezar to był niewierzący człowiek. Tak, to był niewierzący człowiek, ale Pan Bóg używa różnych ludzi, w tym niewierzących, w tym władzę. I ja dziękuję Bogu za to, że my w tym kraju mamy inaczej niż mają się w Australii. Popatrzmy na trochę, ja kiedyś pół kazania mówiłem o Australii, o tym, co się tam dzieje, o tym, że nie rozumiem tych ludzi, o tym, że nie rozumiem kościoła w Australii, który powinien w pokucie, w pokorze, z błaganiem, w poście wołać do Boga Wszechmogącego. I Biblia mówi, że to, co jest niemożliwe u ludzi, jest możliwe u Boga. A my w Polsce mamy się lepiej, ale czy dużo więcej się modlimy niż tamci? Tamci już mają dzisiaj sytuację, jaką mają. Może dzisiaj wiele by dali, żeby coś się zmieniło, ale Bóg mówił, tak jak jest napisane, że w przeszłości Bóg mówił przez okoliczności, Bóg mówił przez słowo, Bóg mówił przez proroków, Bóg mówił nawet przez różne anomalia pogodowe, które się działy na przestrzeni dziejów. I w Australii Pan Bóg na różne sposoby mówił. Były pożary jak nigdzie indziej na świecie. Jeszcze pożary się nie skończyły, to były ulewy jak nigdzie indziej na świecie. Jak przyszła szarańcza, było jak nigdzie indziej na świecie. I wiele, wiele innych rzeczy, prawie jak nigdzie indziej na świecie. A co ci ludzie tam robili? No chodzili na dyskoteki. O bracie, to w świecie. No i tu muszę cię rozczarować. W kościele też. Zbory organizowały. Powiedziałem, no po co się nasza młodzież ma bawić na świeckich dyskotekach, niech się bawią na naszych. Kościół poszedł bardzo daleko. Kościół odszedł bardzo daleko. Kościół ma to do siebie, że przez wieki odchodził bardzo daleko. Trochę dzisiaj nawet ten wiersz, który już przeczytałem, on mówi o jakichś obawach, które gdzieś tam myśl o czasie przyszłym przyniosą. Ale my jako Kościół musimy być przygotowani. Może przeczytajmy najpierw urywek z 14 rozdziału Księgi Objawienia. Księga Objawienia Jana. Rozdział 14 i czytam od 6 wiersza. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem. Zwróćmy uwagę na to, do kogo ta Ewangelia została posłana. Ludzie czasami, kiedy Ewangelia zaczyna ich dotykać, ja pamiętam to z życia Andrzeja Kulity, kiedy był na takiej już pierwszej prawdziwej ewangelizacji i Duch Święty zaczął do niego mówić w temacie nawrócenia, a on odsuwał to od siebie i taki trochę zdegustowany wyszedł w trakcie tego kazania i tak jeszcze specjalnie, żeby kaznodzieja usłyszał, rzucił: a co z murzynami w Afryce? Którzy nie słyszeli. A kaznodzieja powiedział: nie martw się o murzynów w Afryce. Zacznij się martwić o siebie. Tu jest napisane, że tam, gdzie ludzie nie dotarli, Bóg posłał anioła. On leciał środkiem nieba. Nie traktujmy wszystkiego tak bardzo dosłownie. Bóg ma swoje drogi i Biblia mówi, że one są wyższe niż nasze. Bóg widzi dalej, rozumie więcej. Używa naszego sumienia na wiele różnych sposobów. Jest napisane, Bóg przemawiał dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ten anioł, który idzie, aby głosić, aby zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, wszystkim znaczy wszystkim, tak? Tak zawsze myślałem, wszystkim znaczy wszystkim. Plemionom, językom, ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Dzisiaj ludzie kłaniają się wielu rzeczom. My tak myślimy sobie, że no, kiedyś te takie narody, te takie zacofane, nie? To miały takie różne bożki. I nawet Biblia opisuje wiele takich wyrzeźbionych z drewna, wyrzeźbionych z kamienia, wyrzeźbionych z metalu. Pamiętajcie nawet ten miedziany wąż, którego Pan Bóg kazał zrobić wtedy, kiedy Izrael zgrzeszył i ludzie mieli przez wiarę popatrzeć na tego węża. I to miał być obraz krzyża. Jest taka pieśń, jeśli z wiarą spojrzymy na krzyż. I ci, którzy popatrzyli, wierząc w to, co Pan Bóg powiedział, na tego węża zostali, na tego miedzianego węża zostali uzdrowieni. Wiecie, że Pan Bóg potem musiał tego węża zniszczyć? Bo ludzie, tak jak kłaniali się wszystkim drewienkom, kamieniom, tak też hołd oddawaliby temu miedzianemu wężowi. Pan Bóg nie chce, żebyśmy myśleli, że to miedziany wąż. Pan Bóg nie chce, żebyśmy myśleli, że to kamień, że okoliczności, że coś, ale że to Bóg, Stwórca wszystkiego. Bójcie się Boga i oddajcie Jemu chwałę. Pamiętajcie, że to On uczynił niebo i ziemię. W dzisiejszym świecie, w którym żyjemy, tak mało ludzi myśli o tym, że ten Bóg to Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Ludzie oburzają się, mówią, ale czemu miałbym wierzyć w Boga, a w ogóle to czemu miałbym służyć Bogu? Żyjemy na Jego planecie. Żyjemy dzięki Jego łasce. Rośnie nam chleb, bo On daje słońce. Mamy chleb, bo On daje deszcz. Znowu jest taka pieśń. Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć swoimi pracujemy. I ludzie, dlatego że pracują swoimi rękami, to myślą, że Pan Bóg jest jak gdyby w tym pominięty. Pan Bóg jest tym, który od początku do końca nad tym wszystkim panuje. On się o nas troszczy. On dba o największe szczegóły. Więc jak gdyby nasza planeta była odrobinę dalej albo odrobinę bliżej od Słońca, to byśmy albo zamarzli, albo się upiekli. Bóg wszystko perfekcyjnie zaplanował, a ludzie ciągle od Niego uciekają. Pan Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, że On się o nas troszczy, że On nas miłuje, że On jest dobry, że On jest nieskończenie dobry, że jest miłością, że Bóg swoją miłość objawił w tym, że posłał swojego jednorodzonego Syna na świat, aby świat był zbawiony. Pan Jezus przyszedł na ziemię, aby szukać. No przecież logika nam mówi, że to myśmy Go powinni szukać, bo to my Go potrzebujemy. Wiecie, Biblia mówi, że Boży Syn przyszedł, aby szukać i zbawić tych, którzy zginęli. Ile razy słyszałem w życiu świadectwo, ktoś wychodzi do przodu i mówi, nie szukałem Boga w swoim życiu, ale Bóg mnie znalazł. I słyszałem drugiego i tysięcznego, który mówił, nie szukałem Boga w swoim życiu, ale Bóg mnie znalazł. I Bóg szuka nas na różne sposoby. Czasami wydaje nam się, że przyszło coś trudnego, i Bóg o nas zapomniał, a to jest częścią tego Bożego planu szukania i zbawienia nas. Czasami, gdyby się to i owo nie wydarzyło w naszym życiu, może byśmy Go tak gorliwie nie szukali. A drugi anioł szedł za Nim i mówił, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. A trzeci anioł szedł za Nim, mówiąc donośnym głosem, jeśli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to ten, czy to on, pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec wszystkich świętych aniołów i wobec baranka. A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków. Nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon zwierzęciu i jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamię jego imienia. A później jest napisane w 16 wierszu tak, w 16 rozdziale od początku. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy. I wylał czaszę swoją na ziemię. I pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach. Uwaga. Mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Mamy dwie rzeczy w tych tekstach, które przeczytaliśmy. Mamy informację o tym, że przyjdzie trudny czas dla Kościoła. Że Kościół zawsze przez wieki był znienawidzony przez ten świat. Diabeł postrzegał Kościół jako wyznawców Boga i dlatego zawsze byli jego wrogami. Dlatego Kościół zawsze dręczył, męczył, prześladował. I nawet wtedy, kiedy Kościół nie był prześladowany, to w sposób negatywny oddziaływał na Kościół. Bo czasami diabeł chce i próbuje ludzi odwieść od Boga poprzez cierpienia, poprzez prześladowania. I tak działo się w pierwszym Kościele. Ludzie byli paleni, ludzie byli rzucani lwom na pożarcie na arenach Rzymu. Wierzący ludzie byli posądzani o rzeczy, których nigdy by nie zrobili, a zawsze byli prześladowani, zawsze cierpieli za rzeczy, których nie zrobili, dlatego że diabeł, oskarżyciel braci, próbował winę za wszystko zrzucić na Kościół. Ale kiedy piekło się przekonało, że jak to kiedyś ktoś powiedział, krew świętych jest zawsze nasieniem Kościoła. Nasiona to jest to, co przynosi kolejny plon. I świat i diabeł przekonał się, że im więcej krwi świętych przelane, tym więcej Bożych dzieci się nawracało. Logika nam mówi, że powinno być odwrotnie. Logika nam podpowiada, że no, taki Kościół prześladowany to się powinien ukryć, wyrzec i w ten sposób zachować swoje życie. A kiedy przychodzi dobrobyt, no to my możemy publicznie swoją wiarę wyznawać i teraz będziemy do Boga lgnąć, lgnąć i lgnąć. Praktyka pokazuje coś dokładnie odwrotnego. Praktyka uczy nas tego, że kiedy Kościół był prześladowany, wtedy był silny, wtedy się spotykał, wtedy się modlili, wtedy wołali do Boga, wtedy przypominało im się, że kiedyś to Kościół pościł i modlił się i przychodziły rzeczy, które były nie do zrozumienia, nie do ogarnięcia ludzkim rozumem. Bóg mówił, Bóg objawiał takie tajemnice Kościołowi, że to się nigdy wcześniej nie wydarzyło. Ja byłem dotknięty i poruszony, kiedy pierwszy raz słyszałem o Kościele, tym takim niedawnym, nie z pierwszych wieków, ale kiedyś gdzieś tam na przełomie XIX-XX wieku, kiedy Kościół był prześladowany i były napadane wszystkie miejsca, gdzie wierzący się spotykali, to potem było tak, wcześniej się umawiali. To za tydzień u Tomka, za tydzień u Franka, za tydzień u Zosi, a w następnym tydzień jeszcze gdzieś tam. Ale potem dlatego, że zdarzało się, wiecie, że to już Pan Jezus powiedział i to powiedział apostoł Paweł, że zawsze będą wilki między owcami. I zawsze się. Ja pamiętam, jak ja się nawracałem, komuniści też wysyłali do zborów ludzi, swoich posłańców, którzy udawali, że się nawracali, potem byli chrzczeni, byli w zborach i donosili komunistom, co dzieje się w Kościele. Takie rzeczy też zdarzały się zawsze się zdarzały. Biblia o tym mówi, że będą się zdarzać i się zdarzały. I ludzie, żeby nie było wcześniej informacji, gdzie będzie następne, gdzie będzie kolejne nabożeństwo, umawiali się tak. Duch Święty wam powie, gdzie będzie. Przychodził kolejny wtorek, czy kolejna niedziela i cały Kościół był w jednym miejscu. Nikt nikomu nie powiedział adresu, a wszyscy wiedzieli, gdzie Kościół się będzie spotykał w następnym tygodniu. Gdzie do takich rzeczy się nie dochodzi w czasach wolności. Do takich rzeczy nie dochodzi się w czasach dobrobytu. Ale dlatego, że Kościół to przeżył, to my możemy wiedzieć o tym, że dla Kościoła są takie niewyobrażalne sfery, jeżeli chodzi o nasze duchowe życie, takie niewyobrażalne błogosławieństwo, że dopóki będzie wolność i dopóki będzie dobrobyt, to my wielu rzeczy nigdy nie doświadczymy. Z tych, których moglibyśmy doświadczyć. Ale to nie jest mój temat dzisiaj. Dzisiaj chcę się skoncentrować na tym, że my zamiast zajmować się taką mniejszą obawą, tak to jest jakaś obawa. Tak, ja widzę wierzących ludzi, kiedy rozmawiają o tym, że przyjdzie czas, kiedy nie będzie można kupować ani sprzedawać, że przyjdzie czas, kiedy Kościół znowu będzie w sposób szczególny przez szatana prześladowany. My musimy na ten czas się przygotować. My musimy być mocni w wierze. Biblia mówi o tym, że my musimy być mocni w wierze. Bądźcie stali, niewzruszeni. Wiecie, co to jest człowiek niewzruszony? No to jest taki, którego nic nie poruszy. To jest człowiek, który jest stabilny, stoi w miejscu i czy jest zima, czy jest lato, czy jest ciepło, czy jest zimno, czy jest głodno, czy jest chłodno, czy do domu daleko, to ten człowiek jest silny, bo on jest ugruntowany i śpiewa pieśń. Jednak wiem, komu uwierzyłem, nic z Chrystusem mnie nie rozłączy. I my tego potrzebujemy w naszym życiu. Tego potrzebujemy, bo jeżeli będziemy żyć tylko w swoich obawach, jeżeli tylko będziemy się zastanawiać, co będzie wtedy, jeżeli nie będzie można kupować albo sprzedawać. Bracia i siostry, dzisiaj na jedną rzecz chcę, żebyśmy popatrzyli. Na tą drugą stronę. Bo my patrzymy na tą, ciągle na tą naszą, no, że jeżeli my tego znamienia nie przyjmiemy, to będziemy mieli ciężko, to będziemy mieli podgórkę, to może będziemy głodni, to może, może umrzemy z głodu. Ja nie wiem co. Ale nie patrzmy tylko na tą jedną stronę. Ta druga strona wygląda tak. Pić będą samo czyste wino gniewu Bożego, z kielicha Jego gniewu. I będzie męczony w ogniu i w siarce wobec wszystkich aniołów i wobec baranka, a dym ich męki unosi się w górę. Popatrzcie, co tu jest napisane. Na wieki wieków. Wiecie, co jest o Kościele napisane? Że nasze trudności i doświadczenia są przemijające. One dotyczą życia tylko tu i teraz. Biblia mówi, że nasze życie to jest lat 70, 80. Jeżeli ktoś jest silniejszy, to trochę więcej. Ale co to jest 80 czy 100 lat w porównaniu z 1000? Z 10 tysiącami? Co to jest 100 lat w porównaniu z wiecznością? A jeżeli już mamy jedną trzecią życia za sobą, albo połowę życia za sobą, albo trzy czwarte życia za sobą, to nawet gdyby przyszły prześladowania, które nam się do tej pory nie śniły, to będzie kilka lat naszego życia. A wiecie, co jest napisane o niewierzących? Na wieki wieków w niewyobrażalnych męczarniach. I powtórzone to jest w rozdziale 16. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamie bestii. A więc nie obawiajmy się tego, co przeżyją wierzący ludzie, którzy nie przyjmą znamienia bestii. Tak, będą mieli przejściowe trudności. Wiecie, co jest najpiękniejsze w tym, co powiedziałem? Przejściowe. Krótkotrwałe. Tak Biblia mówi. Po krótkotrwałych cierpieniach, po krótkotrwałych doświadczeniach. Bo nasze problemy, nasze doświadczenia, nasze trudności, one są tylko tu i teraz. Natomiast to, co jest napisane o ludziach niezbawionych, to mowa jest o całej wieczności. Usłyszałem głos donośny, mówiący ze świątyni: idźcie, wylejcie 7 czasz Bożego gniewu na ziemię. Bracia i siostry, kiedyś wylany będzie Boży gniew na tą ziemię. My lubimy słuchać kazań wtedy, kiedy wychodzi kaznodzieja i mówi: bracia i siostry, to tak dobrze wiedzieć, że Bóg jest miłością, że Bóg jest cierpliwy, że Bóg jest łaskawy, że Bóg jest naszym Ojcem, że Bóg jest naszym dobrym Ojcem, że jest łaskawym Ojcem, że jest miłosiernym Ojcem. I wiecie, to wszystko jest prawda. To jest cudowne, że my możemy to powiedzieć, że to wszystko jest prawda. Ale jeżeli Ewangelię głosimy, to musimy wiedzieć o tym, że to, co mówimy, musi być zrównoważone. Musi być prawdą. Pamiętacie, jak kończy się Księga Joba? Pan Bóg rozmawia z Jobem. Job dochodzi do takiego miejsca, w którym mówi, a wydawało nam się, że to był człowiek najbliżej żyjący Boga, jak to jest możliwe w tamtych czasach. A Job wyznaje: Boże, tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, a teraz dałeś mi się poznać. Teraz moje oko Cię ujrzało. I to było niezwykłe przeżycie. Zobaczcie, to trudne życie Joba, to trudne doświadczenie Joba doprowadziło go do miejsca, w którym Job mówi: teraz moje oko Cię ujrzało. Mówi: znam Boga, jak Go nigdy do tej pory nie znałem. A wydawało się, że nikt nie znał Boga lepiej niż Job. Pamiętacie? Na początku jego rodzina się spotyka, a on za wszystkich składa ofiary. A nawet nie wiedział, czy trzeba. A wiecie, co mówił? No, gdyby przypadkiem moje dzieci zgrzeszyły, to na wszelki wypadek już złożę tę ofiarę, żeby tylko Boga nie obrazić. Możecie sobie wyobrazić bardziej bogobojnego człowieka? Sam Pan Bóg mówi, nie ma mu równego na ziemi, ale okazuje się, że to miejsce, które wydawało się nam na początku najlepsze z możliwych, to było jeszcze miejsce bardzo, bardzo daleko od Boga żywego i prawdziwego. I teraz Job mówi, a teraz moje oko cię ujrzało. I w tym momencie Pan Bóg zwraca się do przyjaciół Joba i mówi tak, no radzę wam, żeby Job, którego tak maltretowaliście przez te 30 rozdziałów, żeby się o was pomodlił, bo jak on się o was nie pomodli, to już wam współczuję. Nikogo innego nie wysłucham. Jeżeli chcecie się ostać, przynieście ofiary, niech Job modli się o was. Pamiętacie ostatnie zdanie, które tam jest powiedziane? Jak brzmi zarzut Pana Boga do tych ludzi? Nie mówiliście o mnie prawdy. Bracia i siostry, my musimy mówić prawdę o Bogu. Nawet jeżeli to jest prawda, która nie chce ucha, która nie chce być słyszana w tym świecie. Prawda o Bogu, jaka chce być słyszana w tym świecie, to jest to, że Bóg jest dobry i to jest prawda, że jest miłosierny i to jest prawda, że jest Zbawicielem i to jest prawda, że jest łaskawy i wiele innych rzeczy, które wymieniliśmy już wcześniej i nie wymieniliśmy. Wiecie, jaka jest jeszcze prawda o Bogu? Kiedyś Jonathan Edwards wygłosił takie kazanie i ono było szokiem w kościele. To jest kazanie Jonathana Edwardsa, które jest zapamiętane bardziej niż wszystkie inne kazania, jakie w życiu wygłosił, a to był niezwykły Boży sługa. I to kazanie było pod tytułem Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga. My musimy mówić prawdę o Bogu. My musimy, może jako zbawieni ludzie, mniej zajmować się tym, że przyjdzie taki czas, że nie będzie można kupować albo sprzedawać. Tak powinniśmy to mieć z tyłu głowy. Powinniśmy mniej opuszczać nabożeństwa. Powinniśmy się częściej na tych nabożeństwach modlić. Powinniśmy się częściej modlić w domach. Powinniśmy wołać do Boga i powiedzieć, Panie Jezu, Ty wiesz, w jak dziwnych czasach żyjemy, ale proszę Cię, błogosław nasz rząd, błogosław Sejm, błogosław nasze władze, żeby miały mądrość. Aż trudno uwierzyć, że to się może wydarzyć, ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych, ale żeby miały bojaźń Bożą. Bo to, co może zatrzymać to szaleństwo w dzisiejszym świecie, to jest bojaźń Boża. Bo mądrość ci nie wystarczy, jeżeli się sprzedałeś, ale bojaźń Boża może spowodować to, czego nic innego nie spowoduje, nie osiągnie. Idźcie, wylejcie 7 czasz gniewu Bożego na ziemię. Przyjdzie taki czas. I świat to powinien od nas usłyszeć, że czas łaski dobiega do końca. My oczywiście nie wiemy, czy on będzie trwał jeszcze ileś tam tygodni, ileś tam miesięcy, czy ileś tam lat. To błąd, że ludzie ustalają sobie daty. Biblia mówi, nie znacie dnia ani godziny. Gdybyśmy jeszcze jedną kartkę do przodu przewrócili, to Pan Jezus mówi do tych, którzy Go przecież oczekują, oto przychodzę jak złodziej. Brzmi to źle na pierwszy rzut oka, ale myśl jest taka, przychodzę w momencie, w chwili, której nikt nie jest w stanie przewidzieć. Niektórym się wydaje, że są w stanie. Przez wieki były ogłaszane daty. Nie wiem, jak ludzie do tego dochodzą. Jeżeli w Biblii jest napisane, że tego dnia nie zna nikt, nawet Syn, tylko Ojciec. I przychodzą ludzie, takie pyłki we wszechświecie. No, Syn Boży to nie wie, ale myśmy z Pism doszli do tego, kiedy to się stanie. Co za brednie. Bądźmy ostrożni, ale bądźmy prawdziwi. Pamiętajmy o tym, że na Kościół mogą przyjść trudne czasy. Może one będą trudne dla ciała, ale dobre dla ducha. Przez wszystkie lata to, co było trudne dla ciała w Kościele, Kościół przez te 2000 lat przeszedł wiele trudnych chwil. Ale zawsze te trudne chwile dla ciała były błogosławione dla ducha. Mniej zamartwiajmy się o to, czy Pan Bóg wtedy nas nie zostawi i nie opuści. Bo powiedział, nie zostawię cię i cię nie opuszczę. Choćby cię własna matka zostawiła, cię nie opuszczę. Tak mówi Pan. A więc nawet w tych trudnych chwilach Pan Bóg nas nie opuści. Ale pamiętajmy o tym, że to, co nas dotyczy, jest tu i teraz. To jest te kilka czy kilkadziesiąt lat życia tutaj na ziemi. Natomiast jeżeli nie pójdziesz za barankiem, jeżeli nie pójdziesz za Bogiem, więcej, jeżeli nie pójdziesz za Nim całym swoim sercem, nie da się wejść do nieba na pół gwizdka. Te czasy, kiedy ludzie się łudzili, że można całe życie przeżyć w Kościele na pół gwizdka, a potem wejść do nieba, to ja już chcę, żebyśmy wreszcie przestali się łudzić. Obyś był zimny albo gorący, bo jeżeli będziesz letni, to cię wypluję z moich ust. I to, co głosił Jonathan Edwards, co spowodowało też taką pokutę w sercach wielu ludzi, to to, że oprócz tego, że pamiętamy, że Bóg jest doskonale dobry i miłujący, to jest też doskonale sprawiedliwy. I ta sama Biblia, która głosi, że Bóg jest miłością, to mówi, straszną rzeczą jest wpaść w ręce Boga żywego. Cieszę się z tego, że nas to nie dotyczy. Cieszę się z tego, że my dzisiaj, nawet jeżeli mamy jakieś małe obawy w swoich sercach co do przyszłości, tak mamy. Mamy je wszyscy. Cieszyłem się wczoraj z tej pieśni ostatniej, która mówiła, choć nie wiem, co przyniesie mi jutrzejszy z sobą dzień. I powiedziałem, że ta pieśń dzisiaj jest bardziej aktualna niż wtedy, kiedy ją pisali. Ale refren brzmi, my życie w ręku Zbawcy. Moją dłoń On ujął sam. Nie lękam się przyszłości, bo On ma dla mnie plan. Tylko muszę w to wierzyć. Tylko muszę za tym iść. Nie mogę żyć na pół gwizdka. Nie mogę czytać Biblii raz w tygodniu. Nie mogę systematycznie opuszczać nabożeństw, nie modlić się. Tak być niby w Kościele, ale nie przylgnięty do Boga. Także ludzie tego próbowali przez wieki. Ale to nigdy nie kończyło się dobrze. Kończy się dobrze, jeżeli Pan Bóg jest dla nas życiem, światłem, naszą miłością, naszym towarzyszem. Jest tym, do którego przylgnęliśmy, tak jak pas przylega do bioder męża, który go nosi. Przez ten rok, bracia i siostry, tyle takich ważnych rzeczy sobie powiedzieliśmy. I robimy to po to, żeby kiedy przyjdą trudne dni, żeby nie podjąć złej decyzji, że jak będziesz letni, nigdy nie podejmiesz dobrej decyzji. Wtedy, kiedy staniesz już przed tym prawdziwym wyborem, bo zna mnie bestia, o którym mówi się dzisiaj tak dużo i tyle nieprawdy, to jest coś, z czym się będziemy musieli zmierzyć. Różnica polega tylko na tym, czy aż na tym, że trudności dla tych, którzy go nie przyjmą, będą przejściowe, ale dla tych, którzy go przyjmą, będą na wieki wieków. I żebyśmy go nie przyjęli, to musimy być przylgnięci do Boga, musimy być przylgnięci do Jego Słowa, musimy być przylgnięci do służby. Musimy trzymać się go kurczowo. Musimy trzymać się go rękami i nogami. Musimy zrobić wszystko, żeby go nie stracić z naszych oczu. A nie jest trudno go stracić ze swoich oczu. Diabeł przychodzi z kolejnymi błyskotkami. Diabeł czasami przychodzi nie tylko z błyskotkami tego świata. Czasami przychodzi z jakimiś zwiedzeniami, na które Kościół jest niestety ciągle bardzo otwarty. I I taki zwiedziony Kościół potem jest płytki, obojętny. A dlatego, że nie będzie mocny, to w chwili próby się nie ostoi. Ja bym bardzo chciał, bracia i siostry, żebyśmy się ostali, żebyśmy wytrwali, żebyśmy z tygodnia na tydzień, do końca naszych dni, żebyśmy byli coraz bardziej ugruntowani, żebyśmy byli coraz bardziej mocni, żebyśmy byli coraz bardziej stabilni, żebyśmy coraz bardziej, jeszcze bardziej uchwycili się Pana, żebyśmy nie mieli wątpliwości co do naszego nawrócenia, zbawienia, żebyśmy wiedzieli tak, narodziłem się na nowo, jestem dzieckiem Bożym, Pan Jezus kiedy wróci, wróci też po mnie. W tych tematach nie możemy przypuszczać. Pamiętacie, mówiłem, kiedyś byłem na takim chrzcie bardzo, bardzo dawno temu. I chrzczony został zapytany, czy Pan Jezus Chrystus wybaczył wszystkie twoje grzechy? A on odpowiedział, mam nadzieję. Nie możesz mieć nadziei. W tych tematach musisz mieć pewność. I ja wiem, komu uwierzyłem. Jest taki tekst w Biblii, który mówi, ja wiem, że mój Odkupiciel żyje i jako ostatni nad grobem mym stanie. W temacie zbawienia musimy mieć pewność. A potem, kiedy w tym temacie jesteśmy pewni i stabilni, to łatwiej nam też te wszystkie kolejne, o których mówimy, mieć we właściwym miejscu. I to jest to, czego nam życzę. To jest to, co, z czym chcemy też wejść w nowy rok. Jeszcze tylko 3 niedziele starego roku, aż trudno uwierzyć. No potem wejdziemy w nowy rok i będziemy się zastanawiać, na ile przylgnęliśmy do Boga w tym roku, bo przecież od tego zaczęliśmy w pierwszą niedzielę tego roku. Na ile przylgnęliśmy do Słowa? Czy moje czytanie Pisma Świętego w roku 2021 było inne, czytaj, lepsze niż w 2020? Czy chociaż odrobinę bardziej jestem przylgnięty do Boga w tym roku niż w 2020? Czy jestem bardziej przylgnięty do służby? No ale służba to już tak, no zbawienie to jest konieczne, a służba to byłoby fajnie, nie? Już nie chciałem przedłużać, ale gdybyśmy tą jedną kartkę jeszcze do przodu przewinęli, to byśmy przeczytali, że Kościołowi dane jest się przyoblec, no bo przecież wtedy, kiedy te złe rzeczy będą działy się w świecie, to wiecie, gdzie jest Kościół, co się dzieje w Kościele? Kościół przygotowuje się na najpiękniejsze wydarzenia w dziejach wszechświata, jakie kiedykolwiek miało miejsce i to jest wesele baranka. Kościół przygotowuje się na ten dzień i tam jest napisane i dano jej się przyoblec w czysty, lśniący bisior. A czysty, lśniący bisior to są sprawiedliwe uczynki świętych, a tam jest napisane, żebyśmy przyobleczeni, a nie nadzy zostali znalezieni. Dlatego w 3. niedzielę roku mówiliśmy o tym, że musimy przygnąć do służby. Służba w Kościele jest jednym z tych elementów, które powoduje, że jesteśmy przed Bogiem we właściwym miejscu. Niech Pan Bóg błogosławi Jego Słowo, niech błogosławi nas wszystkich, niech doprowadzi nas do takiego prawdziwego przemyślenia, żebyśmy nie obawiali się bardziej tego, czego mniej powinniśmy się obawiać, tylko żebyśmy ten Boży system wartości mieli w swoich sercach. Amen.